Przeczytajmy jeszcze raz list do Efezjan, 5 rozdział, wersety od 21 do 33. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła, on jest zbawcą ciała. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Mężowie natomiast kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony tak jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica. Odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Więc tydzień temu zacząłem mówić o Kościele i zobaczyliśmy, czym dla Chrystusa jest Kościół. Zobaczyliśmy, że Chrystus przede wszystkim ukochał Kościół i wydał za niego samego siebie, ale też Chrystus ukochał Kościół i połączył się z nim na wieczność. Kościół to jego oblubienica, która stanowi jego ciało. Ponadto zobaczyliśmy, że Kościół to nie budynek ani instytucja kościelna reprezentowana przez duchownych, ale ludzie, którzy zaufali dobrej nowinie i zostali przez Chrystusa uświęceni i oczyszczeni i którzy stali się członkami Jego ciała, Kościoła. Zobaczyliśmy też, że Kościół składa się, można powiedzieć, z dwóch grup, z dwóch kościołów, które stanowią jeden Kościół. Jedna grupa to Kościół w niebie, który składa się z tych wszystkich, którzy zostali przez Jezusa oczyszczeni i uświęceni i którzy odeszli do Pana, czyli umarli w Panu. Druga grupa to Kościół tu na ziemi, która składa się z tych ludzi, którzy żyją i którzy zostali przez Chrystusa oczyszczeni i uświęceni. I Pismo uczy nas, że Chrystus troszczy się o swój Kościół. I ta troska Chrystusa o Kościół na ziemi, czy też wyraża się, manifestuje się w lokalnych społecznościach wierzących, czy też w zborach, czy też w kościołach lokalnych. I dziś chciałbym, abyśmy zadali też na podstawie tego fragmentu z Efezjan trochę inne pytanie niż to, które było postawione tydzień temu, ale które też jest bardzo ważnym pytaniem. Dzisiaj chciałbym, abyśmy odpowiedzieli sobie na następujące pytanie: kim dla Kościoła jest Chrystus? Kim dla Kościoła jest Chrystus? I chciałbym, żebyśmy się skupili na wersetach od 21 do 24. Więc jeszcze raz przeczytam. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. On jest zbawcą ciała. To też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Jak mówię, nie skupiamy się na małżeństwie, ale skupiamy się na Chrystusie i na Kościele. Więc pierwsza rzecz, Chrystus jest głową Kościoła. Apostoł Paweł mówi nam, że pomiędzy Chrystusem a Kościołem istnieje taka relacja, jak pomiędzy mężem i żoną. I dalej apostoł Paweł mówi nam, że tak jak mąż jest głową żony, tak Chrystus jest głową Kościoła. Co to znaczy, że Chrystus jest głową Kościoła? No zobaczmy, w jakim kontekście pojawia się to określenie głowy. Apostoł Paweł zachęca żony, aby były uległe swoim mężom i za wzór do naśladowania stawia relację, jaka jest pomiędzy Chrystusem a Kościołem. Kościół jest uległy Chrystusowi we wszystkim. Można też powiedzieć, że Kościół jest poddany Chrystusowi we wszystkim, poddaje się Chrystusowi we wszystkim. A z czym wiąże się uleganie czy też poddawanie się komuś? No z tym, że uznaję czyjś autorytet, czyjeś przywództwo lub czyjąś władzę. W związku z tym słowo głowa oznacza po prostu autorytet, władzę czy też przywództwo. Więc kiedy apostoł Paweł mówi, że Chrystus jest głową Kościoła, to znaczy, że Chrystus jest przywódcą tego Kościoła, że ma nad nim władzę i że ma w tym Kościele autorytet, czy nad Kościołem autorytet. A ponieważ Kościół ulega lub też poddaje się głowie Kościoła, czyli Chrystusowi, to znaczy, że Kościół uznaje tę władzę, uznaje przywództwo Chrystusa, uznaje jego autorytet i poddaje się jemu. A dlaczego, można zapytać, Kościół poddaje się władzy Chrystusa, autorytetowi Chrystusa, przywództwu Chrystusa? Apostoł Paweł mówi nam, że Chrystus jest zbawcą ciała. Chrystus daje ciału zbawienie. To znaczy, że Chrystus daje zbawienie każdemu poszczególnemu członkowi tego ciała. A jak człowiek może to zbawienie otrzymać? Apostoł Paweł mówi nam o tym w liście do Rzymian, w 10 rozdziale, wersety od 9 do 13. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w tym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Pismo bowiem stwierdza, ten, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem. Wszyscy mają tego samego Pana, hojnego dla wszystkich, którzy Go wzywają. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Apostoł Paweł mówi nam, że żeby zostać zbawionym, należy wyznać, że Panem jest Jezus oraz uwierzyć w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych. To wyznanie, to nie powiedzenie jakiejś tam formułki, jak na przykład, jeśli chodzi o islam, wystarczy powiedzieć pewną formułkę i człowiek staje się muzułmaninem. Tutaj powiedzenie formułki niczego nie zmienia. Nie chodzi o to, żeby powiedzieć jakąś tam formułkę, czy jakieś konkretne zdanie. Tutaj chodzi o to, żeby to zdanie zostało powiedziane z wiarą, z powodu wiary. To wyznanie odnośnie Jezusa musi być powiązane z wiarą w Jego zmartwychwstanie. I ta wiara prowadzi do wyznania, że Jezus jest Panem. I to wyznanie powoduje poddanie się Jezusowi jako Panu, jako Bożemu Synowi, jako Zbawicielowi, jako Chrystusowi. Więc nie jest to stwierdzenie tylko i wyłącznie jakiejś prawdy, która nie wnosi nic do naszego życia. To jest wyznanie, które wynika z zaufania Chrystusowi, a to zaufanie prowadzi do tego, że poddajemy się Jemu. Tym samym, kiedy człowiek wyznaje wiarę w Jezusa jako Pana, to wyznaje, że przyjmuje Jego władzę, Jego autorytet, Jego przywództwo w swoim życiu. Tym samym daje Chrystusowi prawo panowania nad sobą, prawo mówienia, jak ma żyć. Ale też poprzez to wyznanie, świadomie i dobrowolnie, człowiek zobowiązuje się przed Chrystusem, przed Bogiem do tego, aby być Chrystusowi posłusznym we wszystkim. Aby być Jego sługą, aby być Jego poddanym, aby być Jego uczniem i naśladowcą. Jest to zobowiązanie do pójścia za Chrystusem, za Jego sposobem życia, za Jego nauczaniem. Nie jest to tylko i wyłącznie, brzydko mówiąc, klepnięcie jakiegoś zdania, wypowiedzenie jakiejś formułki magicznej, która ma coś uczynić w naszym życiu. Nie. Tu jest wyznanie wiary, wyznanie swojego zaufania i pójście za Chrystusem. Jest to wyznanie, które można powiedzieć, i wiara, które zmieniają życie człowieka, które powodują, że Chrystus staje się Panem, autentycznym Królem w naszym życiu. Samo wyznanie, że Jezus jest Panem, nie daje zbawienia. To wyznanie musi być powiązane z wiarą w zmartwychwstanie Jezusa. To wyznanie musi być powiązane z wiarą w to, że Jezus z Nazaretu jest Bożym Synem, jest Chrystusem, jest Zbawicielem grzeszników. To wyznanie musi być powiązane z wiarą w to, że Jezus na krzyżu dokonał przebłagania za nasze grzechy. Jego śmierć była śmiercią z powodu naszych grzechów i win. I zmartwychwstanie Jezusa potwierdza, że Jezus złożył ofiarę z siebie samego dla naszego zbawienia i w związku z tym jest zbawcą, ale też i naszym Panem. Dlatego wyznanie musi być powiązane z wiarą. To wyznanie musi być wyznaniem naszej osobistej wiary, naszego osobistego zaufania Panu Jezusowi Chrystusowi we wszystkim. A szczególnie w szczególności, jeśli chodzi o zbawienie. Wiara w to, że Jezus jest Panem i Zbawicielem, prowadzi do poddania się Jemu jako Panu po to, aby otrzymać właśnie od Niego zbawienie. A ponieważ Kościół jest poddany albo poddaje się Chrystusowi, to znaczy, że każdy członek Kościoła Jezusa jest poddanym Chrystusa, jest sługą Chrystusa. Ten obowiązek albo też ten przywilej bycia poddanym Chrystusa rozciąga się na każdego członka Kościoła. Dlatego możemy powiedzieć, że jeśli coś dotyczy całego ciała, to dotyczy to każdego poszczególnego członka tego ciała. Ma zastosowanie w obrębie całego ciała. I odwrotnie możemy powiedzieć w pewnym uproszczeniu, że jeżeli coś dotyczy jednego członka ciała Pana Jezusa Chrystusa, to dotyczy to też całego ciała Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli Chrystus jest głową Kościoła, to znaczy, że jest głową dla każdego poszczególnego członka Kościoła. Więc na tym polega to, że Jezus jest głową ciała, głową Kościoła. Ale co z tego wynika? Co za tym idzie? I tutaj dochodzimy do drugiego punktu. Kościół ulega Chrystusowi we wszystkim. Ponieważ Chrystus jest głową Kościoła, to znaczy, że Kościół ulega Chrystusowi we wszystkim. Ale w czym, moglibyśmy zapytać, Kościół ulega Chrystusowi? No ogólna odpowiedź, no to we wszystkim. Kościół ulega Chrystusowi we wszystkim i to jest, można powiedzieć, ogólna charakterystyka Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. O, Kościół jest we wszystkim poddany Chrystusowi, ulega we wszystkim Chrystusowi, albo przynajmniej powinien być we wszystkim posłuszny Chrystusowi. Ponieważ dla Kościoła Chrystus jest jego głową, zbawcą, dlatego Kościół musi być posłuszny we wszystkim Chrystusowi. Ale w praktyce to posłuszeństwo Chrystusowi sprowadza się do trzech rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. Trzech następujących rzeczy. I tutaj przechodzimy od ogółu do szczegółu. Co takiego Chrystus, w czym Kościół ma ulegać Chrystusowi? Jest to bardzo ogólne pytanie. Nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawialiście nad tym, w czym Kościół ma ulegać Chrystusowi, bo we wszystkim, no to jest zbyt ogólna odpowiedź, bo i w zasadzie nie wiemy, co powiedzieć. Więc mam nadzieję, że to nam pomoże, co powiem. Chrystus, po pierwsze, Chrystus nakazuje nam kochać Kościół. Pierwszą rzeczą, jaką Chrystus przykazuje swojemu Kościołowi, każdemu poszczególnemu członkowi jego ciała, każdemu swojemu uczniowi, jest miłość do Kościoła. Chrystus ukochał Kościół i wydał za niego samego siebie i do tego samego wzywa Chrystus wszystkich swoich uczniów. Wzywa ich, aby oni też ukochali swoich braci i siostry w Chrystusie, tak jak Chrystus ukochał ich i wydał za nich samego siebie. Jeśli Chrystus tak bardzo ukochał swój Kościół, to wystarczy, gdy uczeń Chrystusa będzie jak jego mistrz i też ukocha Kościół Chrystusa w taki sam sposób. Jezus powiedział: daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. I w 15 rozdziale Ewangelii Jana Jezus powtarza: takie jest moje przykazanie. Kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. To prawda, że w tym przykazaniu nie pojawia się słowo Kościół, ale myślę, że ta idea Kościoła jest tam, jak najbardziej obecna. Jezus zwraca się do swoich uczniów i daje im przykazanie, aby się wzajemnie miłowali. Uczniowie Jezusa mają się wzajemnie miłować i to ma być znak rozpoznawczy uczniów Jezusa. W innych fragmentach jest mowa o miłości braterskiej jako znak rozpoznawczy chrześcijan. To znaczy, że mamy kochać naszych braci i siostry w Panu. Mamy kochać tych, którzy razem z nami są członkami jednego Kościoła, którzy razem z nami gromadzą się, aby razem wielbić naszego Ojca w niebie i Pana Jezusa Chrystusa. Mamy kochać tych, którzy są przełożonymi zboru, mamy kochać diakonów i diakonisę, mamy kochać wszystkich naszych braci i siostry ze zboru. Ale to przykazanie nie ogranicza się wyłącznie do naszych braci i sióstr w naszym zborze, w naszym kościele. To przykazanie rozciąga się też na naszych braci i siostry, którzy są w innych kościołach Pana Jezusa Chrystusa. Mogą to być inne kościoły w naszym mieście, w naszym powiecie, w naszym województwie, w naszym kraju, ale też i za granicą. Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Tesaloniczan 4:9-10: o miłości braterskiej pisać wam nie trzeba. Sam Bóg was pouczył, że trzeba się wzajemnie kochać. To również czynicie względem wszystkich w całej Macedonii. My po prostu zachęcamy jeszcze bardziej w tym celujcie. Więc tutaj bracia z Tesalonik wysłali pomoc dla zboru w Jerozolimie, chyba jeśli dobrze pamiętam, bo był głód na ziemi i oni postanowili wesprzeć innych wierzących braci i siostry. I to, przepraszam, to była miłość okazana zborom macedońskim, tak? Dobrze mówię? Tak, w całej Macedonii. Więc oni okazywali tę miłość nie tylko tym, którzy są wokół, czy blisko nich, ale tym, którzy są w całej Macedonii, więc ona pokazuje, że ta miłość braterska nie ogranicza się wyłącznie do nas tutaj. Ona dotyczy całego Kościoła tutaj na ziemi. Zatem to przykazanie Chrystusa dotyczy miłości do Kościoła, do tego tutaj na ziemi. Mamy kochać naszych braci i siostry nie tylko w naszym zborze, do którego należymy, ale też także tych, którzy należą do innych zborów. Chrystus nakazuje nam kochać Kościół, a to z kolei prowadzi nas do kolejnego punktu. Chrystus nakazuje być nam członkami Kościoła. Chrystus nakazuje nam być członkami Kościoła. Chrystus ukochał Kościół i wydał za niego samego siebie, ale Chrystus ukochał Kościół, żeby się z nim połączyć, żeby być z nim jedno. Więc kiedy Chrystus nakazuje nam, abyśmy miłowali Kościół, tak jak On to zrobił i wydał za niego samego siebie, to też nakazuje nam, abyśmy byli częścią tego Kościoła, abyśmy połączyli się z tym Kościołem, abyśmy byli członkami tego ciała. Jeśli jesteśmy uczniami Jezusa, to naszym pragnieniem jest, by być z Chrystusem, żeby być członkiem Jego ciała, być członkiem Kościoła. Chrystus chce, abyśmy byli zjednoczeni z Jego Kościołem. Na czym to zjednoczenie z Kościołem polega? No przeczytajmy dwa fragmenty Pisma, które nam to zobrazują. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział. Jezus odchodzi do nieba. Ostatnie instrukcje daje swoim uczniom. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów spośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. I kolejny fragment, Dzieje Apostolskie 2:41-42. Ci więc, którzy przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Bycie uczniem nie sprowadza się wyłącznie do przyjęcia chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Za tym idzie coś jeszcze. Co takiego? Jest to uczenie się przestrzegania wszystkiego, co Jezus przykazał. Jest to proces, który trwa całe nasze życie. I ten proces odbywa się w kościele, w kontekście kościoła lokalnego. Ten proces jest pokazywany w drugim fragmencie, właśnie z tym Dziejów Apostolskich. Mamy ludzi, którzy usłyszeli dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie i uwierzyli jej. Ci ludzie zaufali Panu Jezusowi i dali temu wyraz w chrzcie i w imię Pana Jezusa. Po czym ci ludzie dołączyli do Kościoła. Ci wierzący stali się członkami Kościoła w Jerozolimie. I dalej w tym fragmencie widzimy, jak wyglądało ich życie z Chrystusem, czy też w uległości Chrystusowi. Ci ludzie trwali w nauce apostolskiej, czyli uczyli się przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał, ale też trwali we wspólnocie z innymi wierzącymi. Pomiędzy nimi a innymi wierzącymi, innymi członkami tego ciała była głęboka więź, co czyniło z tych wszystkich ludzi wspólnotę. Ci ludzie trwali w łamaniu chleba, czyli spotykali się, żeby wspólnie jeść oraz wspólnie spożywać wieczerzę pańską. I w końcu widzimy, że trwali w modlitwach. Czyli znowu spotykali się po to, żeby się razem modlić o siebie nawzajem, ale nie tylko. Zatem widzimy, że stanie się członkiem Kościoła to nie wyłącznie zapisanie się do Kościoła, to nie wyłącznie bycie umieszczonym na liście członków Kościoła. To coś zupełnie, to coś o dużo, dużo więcej. Kiedy Chrystus staje się naszym Panem, to możemy powiedzieć, że Kościół staje się naszym domem. Jeśli Chrystus staje się naszym Panem, to Kościół jest miejscem, gdzie wyrażamy panowanie Chrystusa w naszym życiu. Oczywiście to panowanie wyrażamy też poza Kościołem, ale głównie wyrażamy to w Kościele, pośród braci i sióstr w Panu. A to z kolei prowadzi do kolejnego punktu. Chrystus nakazuje nam być sługami Kościoła. Chrystus ukochał Kościół, ale ten Kościół nie był doskonały. Ten Kościół był skalany, był pełen plam i zmarszczek i różnych tego typu rzeczy. Kościół był w stanie, który nie przyciągał, ale odpychał i odrzucał z powodu grzechu. Więc kiedy Chrystus wydał za niego samego siebie, czyli umarł za Kościół, to umarł, aby Kościół oczyścić i uświęcić, aby usunąć wszystko, co jest plamą czy skazą. I dalej czytamy, że Chrystus troszczy się o swój Kościół, karmi go stale, podtrzymuje. To znaczy, że Chrystus, pomimo tego, że jest Panem, że jest głową tego Kościoła, to też jest sługą tego Kościoła, ponieważ stale służy Kościołowi. Chrystus dba o dobro swojego Kościoła i na tym polega jego służba względem Kościoła. Pomimo, że jest głową, to służy Kościołowi. Dlatego też Chrystus uczy nas, jak my powinniśmy funkcjonować w Kościele i dał temu przykład, kiedy umył nogi swoim uczniom. Jana 13 rozdział. Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i powiedział: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i Panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wyczynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam, sługa nie jest większy od swego Pana, ani poseł od tego, który go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Zatem Chrystus zostawił nam przykład do naśladowania. Mamy służyć sobie nawzajem, mamy służyć naszym braciom i siostrom w Panu i temu służyło to umycie nóg uczniom przez Jezusa. Chrystus pokazał, jak uczniowie mają funkcjonować w Kościele. Ponadto czytamy, że Pan Jezus wszystkich swoich uczniów wyposażył w dary Ducha Świętego. Pierwszy list do Koryntian 12:4-7. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Więc dary Ducha Świętego są po to, aby były dla wspólnej korzyści. Ale wspólnej korzyści kogo? No ciała Pana Jezusa Chrystusa, Kościoła. Dlatego też apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan, w 4 rozdziale. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. Więc Chrystus dał jedne dary służby, aby inni członkowie Kościoła mogli służyć innym swoimi darami. I tutaj czytamy o spełnianiu właściwych im zadań, że uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań. Ale gdybyśmy to przetłumaczyli dosłownie, to tam jest napisane, że są wyposażeni do dzieła posługi, czyli do służenia. I na czym to służenie polega? Na budowaniu ciała Chrystusa, na budowaniu naszych braci i sióstr. To znaczy, że każdy członek ciała Jezusa jest powołany do służby, do służenia swoim braciom i siostrom w Panu tym darem, jaki otrzymał od Pana. A właściwa służba jest wtedy, kiedy służymy w miłości. Można powiedzieć, tym samym wracamy do punktu pierwszego. Tak? Czyli, że Chrystus nakazuje nam kochać Kościół. Zatem Chrystus jest Panem Kościoła, jest głową Kościoła, jest zbawcą ciała. I jako głowa Kościoła, jako nasz Pan i Zbawca nakazuje nam, abyśmy kochali Jego Kościół tak, jak On go ukochał i wydał za Niego samego siebie. Ale też Chrystus nakazuje nam, swoim uczniom, abyśmy stali się członkami Jego Kościoła, abyśmy zjednoczyli się z Jego Kościołem, abyśmy stali się członkami tego Kościoła. Tak jak On zjednoczył się z Kościołem, który jest Jego ciałem. W końcu Chrystus nakazuje nam, Jego uczniom, abyśmy służyli Kościołowi tak, jak Kościołowi służy Chrystus, kiedy Go karmi i troszczy się o Niego. Czy to robimy? Czy jesteśmy Mu w tym wszystkim posłuszni? Czy kochamy Kościół? Czy jesteśmy członkami Kościoła? Czy służymy Kościołowi? Widzimy, jak ważny dla Chrystusa jest Kościół. Tym samym Chrystus chce, aby w naszym chrześcijańskim życiu Kościół też był ważny. Chrystus chce, aby Kościół w naszym życiu był tak samo ważny, jak jest dla Niego ważny. Chrystus chce, aby Kościół był ważną częścią Twojego życia. Nie jakimś dodatkiem, nie jakimś zapychaczem, brzydko mówiąc, ale żeby był czymś ważnym. I żeby był wyrazem Twojego poddania się Jemu jako Panu i Zbawcy. Jak ważny jest dla nas Chrystus? To jest pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadawać. Jak ważny jest dla mnie Chrystus? Jak to zmierzyć? Można powiedzieć, że jest bardzo proste równanie. Jest to wprost proporcjonalne do tego, jak ważny jest dla nas Kościół Jezusa Chrystusa, czyli nasi bracia i siostry w Panu. Miarą naszego poddania się Chrystusowi jest nasze oddanie się Kościołowi, naszym braciom i siostrom. A to już jest w pewnym sensie mierzalne. To już można zweryfikować, to już można ocenić w jakiś sposób. Jak? No po owocach. Po owocach. Może nie ze stuprocentową dokładnością, ale z dużą dokładnością. Ponieważ nie mamy wglądu w serce człowieka. Czasami człowiek dobrze chce, prawda? Ale nie wychodzi. Bóg to widzi. My niekoniecznie, ale Bóg to widzi. Ale jakkolwiek owoce pokazują nam, gdzie jest nasze serce. I po tych owocach możemy ocenić, jak ważny dla kogoś jest Kościół. Ale też można sobie zadać różne pytania pomocnicze. Na przykład, czy jeżeli nie przyjdę na nabożeństwo, czy na jakieś na studium biblijne, Czy jeżeli muszę decydować, czy pójść, czy nie, to czy jest to dla mnie łatwa decyzja? Czy może jest to trudna decyzja? Czy jeśli wyjeżdżam gdzieś na urlop i nie będę mógł być w niedzielę na nabożeństwie, to czy myślę o tym, żeby znaleźć zbór w pobliżu miejsca, gdzie jestem i tam iść na nabożeństwo, żeby razem z braćmi i siostrami z tamtego kościoła, zboru wspólnie uwielbiać Jezusa? Czy jeśli widzisz potrzebę w zborze, ale też może gdzieś wśród prześladowanych chrześcijan, to czy na nią w jakiś sposób odpowiadasz? Co są takie przykładowe pytania, które możemy sobie zadać, żeby zbadać siebie, żeby zweryfikować swoje serce? Więc Chrystus nakazuje nam pewne rzeczy, ale istotą tego wszystkiego jest to, że Chrystus stawia najpierw przed nasze oczy siebie samego i mówi nam: spójrz na mnie, spójrz na mój krzyż, spójrz na moje przebite ręce, stopy i bok, spójrz na moją koronę, że nie jest ze złota, srebra czy z drogich kamieni, ale jest z cierni. Chrystus chce, abyśmy spojrzeli na Niego, na Jego dzieło, na to wszystko, czego dokonał. Czemu? Ponieważ to wszystko pokazuje, jak bardzo Chrystus ukochał Kościół. Pokazuje, jak bardzo Chrystus chce być jedno z Kościołem i jak bardzo Jezus służy Kościołowi. I dziś Chrystus mówi nam, abyśmy byli Jego naśladowcami. Więc jeśli mamy w czymś Jezusa naśladować, to przede wszystkim w Jego miłości do Kościoła, w pragnieniu bycia jednym z Kościołem, w służeniu Kościołowi. A jeśli nie naśladujemy Jezusa w Jego miłości do Kościoła, to można śmiało powiedzieć, że nie naśladujemy Jezusa w ogóle. Być może jest to twarde stwierdzenie, trudne stwierdzenie, ale jest to potrzebne stwierdzenie, ponieważ przykazanie, jakie Chrystus zostawił, jest, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On ukochał nas. Czy jesteś naśladowcą Jezusa? Czy kochasz Kościół? Czy jesteś członkiem tego Kościoła? Czy służysz swoim braciom i siostrom? Amen.